Rozdział 11. W pociągu do Hogwartu. Kiedy Harry obudził się następnego ranka, w powietrzu wyczuwało się wyraźnie ponurą atmosferę końca wakacji. Gęsty deszcz bębnił wciąż w okno, gdy wkładał dżinsy i bluzę. W szkolne szaty przebierali się zawsze dopiero w ekspresie Londyn-Hogwart. Harry, Ron, Fred i George zeszli już na podest pierwszego piętra, zmierzając do kuchni na śniadanie, gdy u stóp schodów pojawiła się pani Weasley, wyraźnie czymś zaniepokojona. — Arturze! — zawołała, podnosząc głowę do góry. — Arturze! Pilna wiadomość z ministerstwa! Harry przywarł do ściany, żeby przepuścić pana Weasleya, który zbiegł na dół w szacie założonej tył naprzód i zniknął im z oczu. Gdy weszli do kuchni, zobaczyli panią Weasley grzebiącą zawzięcie w szufladzie kredensu. Miałam tu gdzieś pióro i pana Weasleya pochylonego nad kominkiem i rozmawiającego z... Harry zacisnął powieki i otworzył je ponownie, aby sprawdzić, czy z jego oczami wszystko jest w porządku. Pośród płomieni spoczywała głowa Amosa Diggory'ego. Przywodząc na myśl wielkie, brodate jajo, mówiła bardzo szybko, nie zwracając najmniejszej uwagi na latające wokół niej iskry i płomienie liżące uszy. Mieszkający w pobliżu Mugole usłyszeli wybuchy i krzyki, więc wezwali tych, jak to oni mówią, pałecjantów. Arturze, musisz tam jechać. Masz! Wysapała pani Weasley, wciskając mężowi do rąk kawałek pergaminu, kałamasz i pogięte pióro. To naprawdę wielkie szczęście, że o tym usłyszałem, powiedziała głowa pana Diggory'ego. Musiałem przyjść wcześniej do biura, żeby wysłać parę słów. Patrzę, a tu ludzie z Wydziału Niewłaściwego Używania Czarów gdzieś się wybierają. Arturze, jeśli Rita Skeeter o tym się dowie... A co mówi szalonooki? Zapytał pan Weasley, otwierając kałamarz, maczając w nim pióro i zaczynając robić notatki. Głowa pana Diggory'ego przewróciła oczami. Mówi, że usłyszał, jak ktoś wchodzi na podwórze. Mówi, że skradali się w kierunku domu, ale wpadli na jego pojemniki na śmieci. Co zrobiły pojemniki na śmieci? Zapytał pan Weasley, skrobiąc zawzięcie piórem po pergaminie. Z tego, co wiem, narobiły okropnego hałasu i porozsypywały wszędzie śmieci, odpowiedział pan Diggory. Najwyraźniej jeden z nich wciąż podskakiwał, kiedy pojawili się ci pałecjanci. Pan Weasley jęknął. A co z tym intruzem? Arturze, przecież znasz szalonookiego, odpowiedziała głowa pana Diggory'ego, ponownie błyskając białkami. Ktoś zakrada się na jego podwórko w środku nocy. Mamy w to uwierzyć? Na pewno przebiegał tam jakiś kot, który zaplątał się w kartoflane obierki i dostał szału ze strachu. Ale jeśli szalonooki dostanie się w łapy tych z Wydziału Niewłaściwego Używania Czarów, pomyśl o jego kartotece. Musimy go jakoś z tego wyciągnąć. Może jakiś mniejszy zarzut, coś, co podlega twojemu wydziałowi. Może te eksplodujące pojemniki na śmieci. Być może skończy się ostrzeżeniem, powiedział pan Weasley z nastroszonymi brwiami, wciąż notując bardzo szybko. Szalonooki nie użył różdżki? Nikogo nie zaatakował? Założę się, że wyskoczył z łóżka i zaczął walić przez okno we wszystko, co popadnie. Ale trudno będzie im to udowodnić. Nie było żadnych ofiar. No dobrze, już wybywam, powiedział pan Weasley, wcisnął pergamin z notatkami do kieszeni i wyleciał z kuchni. Głowa pana Diggory'ego rozejrzała się i zobaczyła panią Weasley. Przepraszam cię, Molly, powiedziała nieco spokojniej. No wiesz, zabudzenie o świcie i to wszystko, ale tylko Artur może wyciągnąć szalonookiego z tej kabały. A szalonooki miał dzisiaj rozpocząć nową pracę. Dlaczego akurat tej nocy? Nie przejmuj się, Amosie. Nie zjesz grzanki, zanim odejdziesz? Chętnie, powiedział pan Diggory. Pani Weasley wzięła grzankę ze stołu, wetknęła ją w płomienie i umieściła w otwartych ustach głowy pana Diggory'ego. Dzięki, powiedział pan Diggory z pełnymi ustami, po czym z cichym pyknięciem zniknął. Harry usłyszał, jak pan Weasley żegna się z Billem, Charlie'm, Percy'm i dziewczynkami. Zanim minęło 5 minut, wpadł do kuchni, już we właściwie założonej szacie, przyczesując włosy grzebieniem. Muszę się pośpieszyć, chłopcy, życzę wam udanego semestru. Zwrócił się do Harry'ego, Rona i bliźniaków, zarzucając na ramiona płaszcz i przygotowując się do teleportacji. Molly, odprowadzisz dzieciaki na King's Cross? Oczywiście, nie martw się o nic. Zajmij się szalonookim, my damy sobie radę. Pan Weasley zniknął, a do kuchni weszli Bill i Charlie. Ktoś tu wspomniał szalonookiego? Zapytał Bill. Co tym razem zmalował? Twierdzi, że ktoś próbował włamać się do jego domu zeszłej nocy, odpowiedziała pani Weasley. Szalonooki Moody? Zapytał George, smarując grzankę drzemem. Czy to nie ten świr, który twój ojciec bardzo go ceni? Przerwała mu surowo pani Weasley. Zgadza się. Tata zbiera wtyczki, prawda? Mruknął Fred, kiedy pani Weasley wyszła z kuchni. Pokrewne dusze, co? Moody był kiedyś wielkim czarodziejem, rzekł Fred. To stary przyjaciel Dumbledora, zauważył Charlie. Ale Dumbledora nie nazwałbyś chyba normalnym, co? Powiedział Fred. To znaczy, wiem, że jest genialny i w ogóle. Kim jest ten szalonooki? Zapytał Harry. To emeryt. Kiedyś pracował w Ministerstwie Magii, odpowiedział Charlie. Poznałem go, gdy tata wciągnął mnie do współpracy z nim. Był aurorem, jednym z najlepszych, łowcą czarnoksiężników, dodał, widząc, że Harry nie ma pojęcia, o co chodzi. Sam zapełnił połowę cel w Azkabanie, ale narobił sobie mnóstwo wrogów, głównie wśród członków rodzin tych, których złapał. I słyszałem, że w końcu naprawdę zbzikował. Nikomu nie ufa, wszędzie widzi czarnoksiężników. Bill i Charlie postanowili odprowadzić ich na dworzec King's Cross, ale Percy, tłumacząc się gęsto, oświadczył, że musi iść do pracy. Po prostu teraz nie mogę sobie pozwolić na zwolnienia. Pan Crouch naprawdę na mnie polega. Tak, i wiesz co, Percy, powiedział George bardzo poważnym tonem. Myślę, że już wkrótce będzie wiedział, jak się nazywasz. Pani Weasley udało się zatelefonować z wiejskiego urzędu pocztowego i zamówić 3 mugolskie taksówki. Artur próbował wypożyczyć auta z ministerstwa, szepnęła Haremu, kiedy stali w deszczu przed domem, obserwując, jak kierowcy ładują do taksówek 6 ciężkich kufrów, ale nie mieli wolnych. Och, Harry, oni mi nie wyglądają na zbytnio uradowanych, prawda? Harry nie chciał jej mówić, że mugolscy taksówkarze rzadko przewożą nadmiernie podekscytowane sowy, a świstoświnka robiła straszny raban, nie mówiąc już o tym, że pewna liczba słynnych, reagujących na wilgoć sztucznych ogni doktora Filibustera, odpaliła nieoczekiwanie, kiedy wieko kufra Freda otworzyło się raptownie, a krzywołap wspiął się po nodze jednego z wrzeszczących ze strachu kierowców, używając przy tym pazurów. Jazda na dworzec nie była zbyt przyjemna, bo musieli się zmieścić na tylnych siedzeniach razem z kuframi. Krzywołap długo nie mógł przyjść do siebie po pokazie sztucznych ogni i zanim dojechali do Londynu, byli porządnie podrapani. Odetchnęli z ulgą, kiedy wysiedli przed dworcem King's Cross, choć deszcz lał jak z cebra i okropnie przemokli, wlokąc kufry przez zatłoczoną ulicę. Harry nie miał już żadnych kłopotów w przedostaniu się na peron numer 9 i 3 czwarte. Trzeba było iść prosto na żelazną barierkę dzielącą perony numer 9 i 10, pamiętając tylko, by nie zwracać na siebie uwagi mugoli. Dzisiaj zrobili to w małych grupkach. Pierwsi wystartowali Harry, Ron i Hermiona. Najbardziej rzucający się w oczy, bo towarzyszyła im świstoświnka i krzywołap. Oparli się niby przypadkiem o barierkę, gawędząc od niechcenia i prześliznęli się przez nią. A gdy to zrobili, peron numer 9 i 3 czwarte natychmiast się przed nimi zmaterializował.